To jest podcast o klimacie, a naszym gościem jest dr Andrzej Kassenberg z Instytutu na Rzecz Ekorozwoju, ekspert Koalicji Klimatycznej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Chciałbym, żebyśmy rozpoczęli naszą rozmowę od diagnozy obecnej sytuacji nakładających się na siebie kryzysów, w tym energetycznego i klimatycznego. Ta sytuacja jest trudna.
No tak, trzeba sobie powiedzieć, że te dwa kryzysy spowodowały sytuację dość poważną dla spraw klimatycznych, gdyż kryzys klimatyczny ciągle jest, a te dwa, które teraz się nie tak dawno objawiły, w istotny sposób wpłynęły na postrzeganie kryzysu klimatycznego i to, co przedtem wydawało się takie klarowne i jasne, że dokonująca się transformacja, dekarbonizacja będzie prowadzić no, przynajmniej do złagodzenia tego kryzysu klimatycznego. Teraz mamy sytuację, że te dwa kryzysy tak silnie oddziaływują na sprawy klimatyczne, że są politycy i eksperci, którzy mówią o tym, że należy ograniczyć tę aktywność na rzecz klimatu, no bo mamy sytuację bardzo poważną, związaną z dostarczeniem energii, zapewnieniem ludziom miejsc pracy, ciepła i tym podobne.
Niektórzy mówią też o powrocie do paliw kopalnych.
Tak, są wyraźne takie głosy, które no, z jednej strony one wynikają z troski i nie do końca zrozumienia, że można jednak inaczej, ale jest część też głosów, które mają charakter koniunkturalny, które chcą zachować status quo i wykorzystują kryzys energetyczny i wojnę w Ukrainie do tego, żeby powiedzieć, że trzeba otwierać nowe kopalnie, że to był sabotaż gospodarczy, zamykanie kopalń węgla kamiennego, to chęć powrotu do węgla brunatnego, to jest ciągłe traktowanie gazu jako paliwa przejściowego. Tak więc widać tego typu głosy, co jak gdyby powoduje także efekt wśród społeczeństwa, którym, no, jeżeli dobrze pamiętam, to blisko 40% uważa, że należy powrócić do tego, ażeby węgiel był nadal podstawowym naszym paliwem na lata. Więc muszę powiedzieć, że jest to bardzo martwiące, gdyż niektórzy z polityków i ekspertów idą tak daleko, że mówią, żeby zawiesić wszelkie przepisy dotyczące procedury lokalizacyjnej, środowiskowej, no bo kryzys mamy, w związku z tym należy natychmiast budować, nie zwracając na prawo i różnego rodzaju zagrożenia, które w trakcie takiej budowy nowej na przykład kopalni mogłyby się pojawić.
No ale tutaj trzeba jasno powiedzieć, że na takie rozwiązania nie możemy sobie też pozwolić.
No na pewno nie, ale jednak takie głosy i to idące od osób, które jak gdy w tej branży siedzą od lat, no powodują no dość trudną sytuację, żeby wyjaśnić społeczeństwu, przekonać część działaczy gospodarczych, polityków, że to, co nam mówi nauka, jest tak ważne i tak kluczowe, że nie możemy tego odrzucić. Musimy, można by powiedzieć tak, cele są niezmienialne, natomiast sposoby dojścia mogą być różne właśnie ze względu na ten kryzys energetyczny i wojnę w Ukrainie. Jeżeli przeczytamy najnowszy raport, który mówi o zagrożeniach światowych, to sprawa klimatu zaczyna być numer jeden i ona jest właśnie wiązana z wspólnym rozwiązywaniem, z kryzysem energetycznym i z kryzysem geopolitycznym.
Agresja Rosji na Ukrainę i niestabilna sytuacja międzynarodowa obnażyły słabości systemu gospodarczego uzależnionego jednak od paliw kopalnych. Czy to nie powinno nam też dać dużo do myślenia?
Tak, zdecydowanie tak. Nawet bym postawił tezę, że jest to nowa szansa. nowa szansa na dokonanie przyspieszonej transformacji energetycznej, transformacji w kierunku dekarbonizacji gospodarki, dlatego że nagle okazało się, że paliwa odnawialne, czyli energetyka odnawialna, no, zaczyna sobie zdobywać coraz większe pole, jest większe zainteresowanie. Jeżeli byśmy skierowali w tym kierunku znaczne środki, a nie robimy tego niestety w takim stopniu, no to byśmy mogli zbudować pewną podstawę dla przyszłej energetyki. Do tego dochodzi także sprawa, która powinna być numer jeden, czyli poprawa efektywności energetycznej oraz coś, co uważam także za ważne, czyli wystarczalność energii, którą powinniśmy jasno i klarownie pokazywać, że to nie tylko jest efektywność, ale także jest to użytkowanie tej energii w sposób racjonalny. Widziałbym to w ten sposób, że mamy strategię długofalową, ale na te 2-3 lata kryzysowe, które teraz są przed nami, musimy wypracować, co się częściowo dzieje, nowe rozwiązania, ale te nowe rozwiązania nie mogą być w sprzeczności z tym celem długofalowym, czyli osiągnięciem neutralności klimatycznej już nie w roku 2050, ale jak nauka nam mówi, wcześniej.
Potrzebujemy tej strategii. Tej strategii w Polsce cały czas brakuje. Dokumenty, które mamy, są nieadekwatne już w momencie przyjęcia ich przez rządzących.
Niestety jest to smutne, że dokumenty typu polityka energetyczna, czy w części też krajowy plan energii i klimatu, są dokumentami na bieżącą politykę w sensie partii politycznych i uzyskiwania poparcia społecznego określonych grup, które mogą skorzystać na takim widzeniu dokumentów dotyczących polityk. I w związku z tym nie są to dokumenty, które prowadzą do rozwiązania określonych problemów, do bycia dokumentami wyprzedzającymi w stosunku do tego, co się może zdarzyć, a jedynie i to tylko częściowo są dokumentami, które są regresywnymi, czyli reagującymi na to, co się dzieje. I uważam to za bardzo poważny mankament, że my nie mamy dokumentu długofalowego, ponad podziałami politycznymi, przygotowanego bardzo szeroką partycypacją biznesu, organizacji pozarządowych, samorządów. No, taki dokument, jeżeli by został stworzony, to on by miał, by się sam bronił, prawda, przed różnego rodzaju atakami, bo byłby to dokument, którego matkami i ojcami bylibyśmy prawie wszyscy.
Dokument ponad podziałami. Czas niestety nie działa na naszą korzyść, a klimat zmienia się na naszych oczach. Najlepszym tego przykładem było tegoroczne lato i coraz częstsze i dłuższe fale upałów, które nie pozostają bez znaczenia dla chociażby naszego zdrowia.
No tak, zdecydowanie mamy tu sytuację taką, że nie jesteśmy przyzwyczajeni do takich długotrwających upałów tropikalnych, co powoduje wzrost zgonów. Instytut na rzecz Ekorozwoju, pracując nad planem adaptacji do zmiany klimatu dla Warszawy, łącznie z Urzędem Miasta, zamówił badanie, z którego wynikało, że właśnie jeżeli są takie tropikalne temperatury, a zwłaszcza nocne wysokie temperatury, to śmiertelność wzrasta o 14%, a wśród mężczyzn 70+ nawet o 25%. Mówimy o Warszawie oczywiście. Wynika to z tak zwanych wysp ciepła, czyli miejsc, w którym nie tylko mamy promienie słoneczne, które nas bezpośrednio ogrzewają, ale także nagrzewają się asfalt, beton, budynki i one w pewnym momencie to wszystko ciepło oddają. I to w związku z tym razem łącząc, w dzień to jest gdzieś najwyższe temperatury są między drugą a czwartą po południu, a także mamy wysokie temperatury nocą. Jeżeli jest to powyżej 20 stopni, to nasz organizm źle odpoczywa. I to razem właśnie prowadzi do takich sytuacji kryzysowych. One także wiążą się z tym, że w miastach, a nie tylko w miastach, mamy braki wody, mamy suszę, co także przyczynia się do określonych trudności. Bo kilka lat temu w mieście Skierniewice po prostu nie było wody pitnej dla ludności. Więc musimy mieć to na uwadze, musimy patrzeć na to bardzo rozsądnie i rozważnie, czyli jak budować te miasta, jak zaopatrywać się w wodę. To są wyzwania, przed którymi ciągle stoimy.
Problemem albo wyzwaniem jest też niestety przestarzały, nieodporny na te klimatyczne stresy system energetyczny, który mamy w Polsce. Już dziś przecież energetyka oparta na paliwach kopalnych doświadcza problemów związanych właśnie z niedoborem wody.
Tak, dotyczy to dużych elektrowni chłodzonych otwartymi obiegami wody, taka jak na przykład Kozienice, czy taka jak Ostrołęka. I w sytuacji, kiedy mamy niski stan wody, związany właśnie z suszą, no to może się okazywać, że tej wody będzie niewystarczająca ilość do tego, ażeby chłodzić te elektrownie. No i będzie także to zagrażać, że jeżeli mimo tego będziemy chłodzić i odprowadzać wodę, która odbierze ciepło w elektrowni do rzeki, a rzeka będzie miała niski stan, to może się okazać, że temperatura wody będzie na tyle wysoka, że po prostu będzie zabijać życie biologiczne. Więc to także jest takim zagrożeniem, jeżeli mamy duże te obiekty energetyczne, które są chłodzone wodą w obiegach otwartych.
W ostatnim czasie też mieliśmy przykłady tego, że ta właśnie wielka infrastruktura energetyczna może być celem ataków, chociażby przykład Zaporowskiej Elektrowni Jądrowej czy wybuchy Nord Stream. To też jest duże wyzwanie naszych czasów.
Tak, no to sytuacja geopolityczna i agresja Rosji na Ukrainę i konsekwencje tego i straszenie bronią jądrową, to także jest element, który może zaburzyć system energetyczny, jeżeli by się najgorsze rzeczy wydarzyły. W związku z tym energetyka rozproszona, energetyka obywatelska jest znacznie w mniejszym stopniu narażona na tego typu negatywne oddziaływania, czy to w systemie wojennym, czy w systemie terrorystycznym, niż to wiąże się z dużymi obiektami energetycznymi. I to nie tylko chodzi o samą elektrownię, gdyż takie elektrownie po kilka tysięcy megawatów, no w przypadku ich unieruchomienia, no to mamy od razu bardzo poważny problem. Elektrownia w Bełchatowie to jest blisko 20% produkcji energii elektrycznej w kraju. To także dotyczy może w przyszłości, jeżeli powstaną, a ja mam co do tego bardzo zasadne wątpliwości, elektrownie jądrowe, to także będą duże obiekty, które no, stwarzają poważne zagrożenie. I do tego trzeba dołożyć, że nie tylko sam obiekt w postaci elektrowni, ale sieci, które wyprowadzają z nich znaczne ilości energii, też mogą być zaatakowane i to może także powodować określone konsekwencje, łącznie z blackoutem, czyli z kompletnym brakiem energii elektrycznej.
Warto tutaj chyba też powiedzieć, że rozwój odnawialnych źródeł energii i poprawa efektywności energetycznej pomagają nie tylko w walce z kryzysem klimatycznym, ale także w poprawie jakości powietrza i naszego zdrowia, ochronie zasobów wodnych i bioróżnorodności, ale także to są nowe miejsca pracy, które nam są bardzo potrzebne, szczególnie w regionach górniczych.
Zdecydowanie tak. Energetyka odnawialna, zwłaszcza w tak zwanych układach hybrydowych, czyli łączeniu różnych rodzajów tej energetyki, bo jeżeli mamy energetykę słoneczną i wiatrową, to tu mamy zarówno w sensie dobowym, jak i w sensie rocznym, no pewien układ komplementarny, może nie do końca, ale w jakimś stopniu komplementarny. W układzie rocznym mamy oczywiście największe nasłonecznienie w lecie, ale wtedy mamy znacznie mniejsza ilość wiatru czy siły wiatru, natomiast w zimie jest odwrotnie. Na słonecznienie mamy niskie, natomiast znaczna ilość silnych wiatrów występuje właśnie w tym okresie. Do tego, jeżeli dodamy jeszcze biogaz, który mógłby być wytwarzany z odpadów, czy to z produkcji rolniczej, czy z przetwórstwa, no to mamy takie lokalne, samowystarczalne, hybrydowe systemy, które także tworzą miejsca pracy, nazywamy je umownie zielonymi, i do tego oprócz tej energetyki odnawialnej mamy coś, co także bardzo znacząco tworzy miejsca pracy, to jest poprawa efektywności energetycznej, a tu Polska ma bardzo dużo do zrobienia, gdyż należy się szacować, że około 50% energii moglibyśmy spokojnie zaoszczędzić, jeżeli byśmy bardzo poprawili efektywność energetyczną. Ostatnio miałem możliwość słuchania prezentacji Forum Energii i Bloomberg New Open Finance, pokazującą, co można byłoby zrobić w Bełchatowie, właśnie wykorzystując infrastrukturę tam, która tam jest, energetyczną, jak były prezentowane scenariusze, zarówno z rozwojem energetyki odnawialnej, z wykorzystaniem wodoru. Tak więc są propozycje i są opcje, żeby tworzyć nowe miejsca pracy w tych regionach, które są objęte tak zwaną sprawiedliwą transformacją, przy czym regiony typu Bełchatów, Turów i w jakimś stopniu Konin są w znacznie trudniejszej sytuacji niż na przykład region górnośląski, bo w tych miejscach, gdzie wydobywamy węgiel brunatny i z niego wytwarzamy prąd elektryczny, to jest tam jednak pewna monokultura i jest ciężko zbudować inne miejsca pracy, a na Górnym Śląsku, który jest centrum przemysłowym naszego kraju, znacznie łatwiej jest wchłonąć tych górników, którzy będą odchodzili z kopalni węgla kamiennego.
Ta sprawiedliwa transformacja, o której rozmawiamy, jest wyzwaniem, ale właściwie przeprowadzona może nam zapewnić korzyści, w tym te zdrowotne i ekonomiczne, a poniesione wydatki będą niewspółmiernie niższe od kosztów zaniechania działań.
Tak, zdecydowanie tak, chociaż muszę powiedzieć, że miałem możliwość niedawno przejrzenia planów transformacji, czyli tych, które dotyczą tych 7 regionów w Polsce, a właściwie 6, bo Małopolska Zachodnia i Śląsk zostały połączone, to właściwie takim liderem to jest lokalny plan transformacji dla Wielkopolski Wschodniej, którym został przygotowany w sposób bardzo partycypacyjny, z ogromnym zaangażowaniem społecznym, biznesu, a także, bo może to jest bardzo istotne, że jest tam prywatny właściciel, który uznał, że dalsze inwestowanie w energetykę opartą na węglu brunatnym i eksploatacja węgla brunatnego już mu się, że tak powiem, nie opłaca. W związku z tym dokonuje tam się transformacja. Niełatwa, trudna. Natomiast inne dokumenty są już w trochę gorszym stanie albo są wręcz bardzo słabe, gdyż nie budują podstaw ekonomicznych na 10-20 lat do przodu, tylko wcierają się tam różne opcje interesów polityczne i chcące wykorzystać te środki unijne, które mają być przeznaczone dla tych regionów, które będą transformacji. Natomiast nie myślą w kategoriach budowania nowych podstaw ekonomicznych, co wspominałem o Bełchatowie, to on tam jest, ale to nie jest w planie transformacji, to zostało przyniesione z zewnątrz. I jeżeli popatrzymy także na plany transformacji, na przykład Zagłębia w Turoszowie, to te plany transformacji mówią o tym, że węgiel będziemy wydobywać do 2044 roku. A pieniądze unijne są uwarunkowane tym, że należy zakończyć eksploatację do 2030 albo wyraźnie pokazać, że zaraz po tym terminie będzie zdecydowane odejście od wydobywania węgla. Nie mówiąc już o Zagłębiu Lubelskim, które w ogóle nie postawiło terminu, kiedy ma zamiar odejść od węgla. Więc ta sytuacja w poszczególnych regionach, które mają podlegać tej sprawiedliwej transformacji, jest zasadniczo różna i nadal uważam, że większość z nich jest nieprzygotowana do tego, ażeby ta transformacja przebiegła w miarę łagodnie, o, tak bym to określił.
A jak bardzo potrzebujemy tych wspomnianych unijnych środków do przeprowadzenia transformacji, sprawiedliwej transformacji w naszym kraju?
Mógłbym powiedział tak, to są środki, które w istotny sposób rozpoczynają proces i mogą generować środki zarówno publiczne, nasze własne, myślę polskie, jak i środki prywatne, gdyż to, że one do nas były, moglibyśmy je wykorzystać i tworzyć tę nową podstawę ekonomiczną, obniża ryzyko inwestowania przez innych. W związku z tym one są bardzo istotne albo bardzo potrzebne, ale to nie może być tak, żebyśmy tylko myśleli, że tymi środkami rozwiążemy sprawę transformacji regionów górniczych. My musimy także włożyć nasze pieniądze na to, żeby to się dokonało. I więc tu trzeba być bardzo ostrożnym, żeby nie nadmiernie obiecywać sobie, że te pieniądze, bo one są różne, są pieniądze zarówno z właśnie tego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji i są pieniądze, które nie wiadomo, czy przyjdą, bo mamy sytuację polityczną, która no, na razie nie rokuje, żebyśmy mieli środki z KPO, a ostatnio jest informacja, że środki z funduszów unijnych, tych generalnych, które dotyczą tych siedmioletnich budżetów unijnych, też są zawieszone, a w nich obydwu, i w KPO, i w tych tradycyjnych funduszach jest znacząca ilość środków na to, ażeby dokonywać tą transformację energetyczną.
Światowa Organizacja Meteorologiczna w swoim raporcie z października bieżącego roku wskazuje, że dostawy energii elektrycznej z czystych źródeł muszą się podwoić w ciągu najbliższych 8 lat, aby ograniczyć globalny wzrost temperatury. W przeciwnym razie istnieje ryzyko, że zmiany klimatyczne, bardziej ekstremalne warunki pogodowe, o których już rozmawialiśmy, i niedobory wody zagrożą naszemu bezpieczeństwu energetycznemu. To globalne wyzwanie, ale dotyczy także Polski. Tymczasem energetyka wiatrowa na lądzie wciąż jest zablokowana w Polsce.
Trzeba sobie powiedzieć, że przespaliśmy. Przespaliśmy okres, który by nam dał szansę na znacznie silniejszy rozwój energetyki odnawialnej. Sądzę, że jeżeli byśmy się zabrali za to poważnie 15 lat temu, gdzie były różne głosy, organizacje, ekspertów, że to jest szansa, że to jest ważne, chociaż wtedy wydawało się, że jeszcze jest drogie, ale gwałtownie te koszty inwestycyjne spadły. I dzisiaj mamy sytuację, w której te źródła są dużo tańsze niż źródła węglowe, gazowe, nie mówiąc już o źródłach jądrowych. I teraz należałoby jak najszybciej dokonać rewizji tej polityki niechęci w stosunku do odnawialnych źródeł energii. Przede wszystkim odblokować energetykę wiatrową na lądzie, stworzyć warunki przyjazne dla biznesu, ażeby mógł rozwijać zarówno swoje własne źródła. Takim elementem ograniczającym są dedykowane linie energetyczne, które bardzo trudno jest uzyskać zezwolenie, żeby to prowadzić. To jest ułatwienie w możliwości zawierania kontraktów długoterminowych na dostarczanie energii zielonej. Takie przykłady już w Polsce mamy. Ale to także jest sprawa znacznych inwestycji w sieci lokalne, no, które przynajmniej w części ograniczają rozwój energetyki słonecznej, która i tak została spowolniona nowymi przepisami, a w sytuacji, kiedy te przepisy były i wsparcie było bardzo klarowne i jasne, no to był tak gwałtowny w ciągu lat 2019-2022 rozwój fotowoltaiki, że mamy około ponad milion prosumentów. Cała energetyka słoneczna to jest 11 gigawatów. A więc, co jest ważne i ciekawe, że jeżeli nie chodzi tu także o pieniądze nie tylko publiczne, ale prywatne pieniądze, czy to biznesu, czy indywidualnych gospodarstw, jak widać, bardzo chętnie się angażują, jeżeli jest szansa, możliwość i jest to korzystne i efektywne. No i ciągle jakby wydaje mi się, że zbyt powoli przymierzamy się do energetyki wiatrowej na morzu, bo ona także ma swoją istotną rolę, gdyż jest ona no, w stosunku do energetyki wiatrowej na lądzie znacznie bardziej korzystna ze względu na to, że około 50% czasu w roku ten prąd może być tam produkowany, a natomiast w energetyce wiatrowej na lądzie znacznie mniej.
Pozwolę sobie tutaj wprowadzić takie małe doprecyzowanie, a mianowicie to nie my przesypiamy, tylko rządzący przesypiają, bo organizacje pozarządowe, w tym Koalicja Klimatyczna wielokrotnie mówiła o tym, że rozwój odnawialnych źródeł energii jest w Polsce potrzebny. Tymczasem minister klimatu Anna Moskwa powiedziała, że teraz priorytetem jest gaz. Kiedy zamkniemy temat gazu, jestem przekonana, że nadejdzie czas, żeby zająć się 10H. Tak powiedziała minister klimatu. Czy to nie oznacza tyle, że rządzący wciąż ten czas przesypiają?
Powiem tak. To nie jest tak, że tylko rządzący przesypiają czas, ale także społeczeństwo jako całość przesypia czas, bo za mało się domaga. Za mało jest w cudzysłowie agresywne i aktywne w tym, żeby popierać te ruchy i te organizacje i tych polityków, którzy mówią, odnawialne i efektywność to jest szansa dla polskiej energetyki i to zarówno w sensie energii elektrycznej, jak i dostarczania ciepła. I tu także my jako społeczeństwo powinniśmy się czuć współodpowiedzialni, a nie tylko zwalać na polityków, bo to my ich wybieramy. Natomiast wracając do wystąpienia pani minister Anny Moskwy, to tu jest poważny konflikt polityczny, który powoduje, że zasada 10H nie zostanie do wyborów, a to wygląda, że nie zostanie skasowana. Będzie ciągle obowiązywać, bo to jest pewien element gry politycznej i pewnego elektoratu, który w poprzednich wyborach właśnie pod tym hasłem, że niszczymy krajobraz i zagrażamy przyrodzie i inne rzeczy, które już w ogóle są wzięte z sufitu. Więc tu nie ma szans raczej w sensie politycznym na to, żeby ta zasada 10H była odblokowana przed wyborami na jesieni przyszłego roku. Natomiast co do gazu, no jest to bardzo dyskusyjne na dzień dzisiejszy. Pomijam już aspekt klimatyczny, że gaz jest też paliwem kopalnym i przyczynia się w istotny sposób do zmiany klimatu, to gaz jest drogi. I są nawet takie głosy, które mówią, że może należałoby jednak powrócić do tego, co oczywiście jest bez sensu, a żeby nie budować nowego bloku w Ostrołęce na gazie, bo jest drogi, tylko może jednak się, że tak powiem, przeprosić z węglem, co jedno i drugie w mojej ocenie i wielu ekspertów niezależnych jest kompletnie niezasadne. Powinniśmy gaz ziemny traktować jako paliwo resztkowe, z którego będziemy musieli się wycofywać. Być może ta strategia krótkookresowa, o której mówiłem, 2-3 lata, może być taka, żebyśmy wykorzystywali, nie inwestując nadmiernie właśnie w gaz czy też węgiel, zwłaszcza poprzez renowację chyba około 50 bloków, mówi hasłowo 200 megawatów, które by nam na te 2-3 lata pozwoliły zaspokoić pewne minimum potrzeb, ale nie widzieć tego, mówię o gazie ziemnym, jako rzeczy, która będzie z nami przez lata. I to nie tylko dlatego, że to jest paliwo kopalne, ale chcę zwrócić uwagę na ważną rzecz, której się nie za dużo mówi, że w przyszłości, jeżeli będziemy chcieli jako przedsiębiorcy z Polski, realizować kontrakty z przedsiębiorcami z zagranicy, zwłaszcza z innych krajów Unii Europejskiej, to pierwsze pytanie będzie: pokaż mi, jaki masz ślad węglowy. I w tym momencie, jeżeli będziemy bazować na paliwach kopalnych i ten ślad węglowy będzie duży, to powiedzą: bardzo mi przykro, ale my nie będziemy współpracować z kimś, kto przyczynia się do niszczenia klimatu. Tak więc to jest ogromnym interesie gospodarczym Polski, żeby ta dekarbonizacja miała jasno określone cele w sensie czasowym, bo to także jest interes gospodarczy, a nie tylko interes klimatyczny.
Dr Andrzej Kassenberg z Instytutu na Rzecz Ekorozwoju, ekspert Koalicji Klimatycznej, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję i do widzenia.